To ostatni raport z transportowca Nostromo. Składa trzeci oficer. Pozostali członkowie załogi Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash oraz kapitan Dallas nie żyją. Statek i ładunek zniszczony. Za jakieś 6 tygodni powinna dolecieć do granicy naszego systemu. Jeśli będę miała trochę szczęścia, ktoś mnie namierzy. Mówi Ripley, jedyna ocalała z załogi Nostromo. Koniec raportu. A my wcale nie kończymy, tylko zaczynamy, państwo filozofów. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cytatu nie będzie, bo cytat już był. Jak się oglądało, pani profesor, ósmego pasażera Nostromo, czy też obcy ósmy pasażer Nostromo, bo tytuł nam się w międzyczasie trochę zmienił. Rok 1979, reżyseria Ridley Scott.
No, z przerażeniem, wiadomo, przecież tam się straszne rzeczy dzieją.
Dostrzegam.
Napięcie rośnie.
I o to chodzi. I w całym tym filmie chodzi o napięcie.
Natomiast oczywiście pierwsza rzecz...
Musi pani uważać na słowa.
Aha. Podkreślane, już się boję, mówiłam nie, ten nie, obcy.
Nie. To nie ja, nie o sobie myślę, tylko o prawdziwej Rzeszy.
Fanów, wielbicieli.
I to ja nawet nie wiem, czy Ripley, czy ksenomorfa tak naprawdę, czyli tego obcego, tego potwora uciekającego śluzem między
tak,
innymi.
Ten alien jest tam niezły. Ale ja muszę to powiedzieć, bo to jest istotne, prawda, że ta cała seria pojawia się w latach 70. i mamy tutaj tak mocną postać kobiecą. Oczywiście już wielu o tym mówiło i to jest oczywiste, że Ripley to jest
przełom w kinie.
Właśnie.
I jeśli chodzi o bohaterki, czy też postaci kobiece.
Tak. Natomiast smuteczek, że nie reżyserki, scenarzyści i scenarzystki nie poszli dalej, prawda, że ta Ripley ciągle gdzieś jest wyciągana, jak chce się powiedzieć o tym mocnych postaciach kobiecych. I kino rzeczywiście ma taki mocno jednak asymetryczny, patriarchalny charakter, więcej jest mocnych postaci
nie.
mężczyzn.
Umówmy się, że to trochę się to zmieniło.
Ciągle jak liczą feministki, ile kwestii wypowiedziały kobiety w kinie, to nie jest to dobra statystyka. Więc tutaj myślę, że Ripley pozostaje takim mitycznym, wręcz kulturowym tworem.
No dobrze, to rozwijmy ten mit, rozwijmy ten fenomen Ripley.
Płaszczyźnie.
W obcym, w tej pierwszej części. Tak. To jest rok 1979.
No właśnie, więc w płaszczyźnie kulturowej to jest naprawdę niesamowite. Bo w latach 70. pojawia się taki esej, do którego znowuż będą się przez całe lata odwoływać kolejne pokolenia feministek, ale nie tylko, badaczy i badacze kultury. Mam na myśli esej Iris Marion Young, Rzucasz jak dziewczyna. I to jest esej, w którym Young analizuje, jak w latach 60. i jeszcze na początku 70. były dzieci wychowywane. I pokazuje, że pewien model wychowania, w którym dziewczynkę się uczy, żeby ona na przykład bardzo kontrolowała swoje ciało. Uczy się, że ona ma być bardziej przyjacielska, otwarta, konsyliacyjna, dialogiczna, że na przykład różne formy agresji są złe. A w przypadku chłopca niekoniecznie te formy agresji są traktowane jako złe, no bo on ma być silny, on ma być tym obrońcą, ewentualnie agresorem, no bo jak wejdzie na giełdę, to ma być, prawda, rekinem od razu finansowym. To są takie modele, które wdrażają potem ludzi w toksyczne płcie, w toksyczne narracje dotyczące własnej osoby. I Young mówi, no popatrzmy, co się dzieje z chłopczycą, czyli tą, która się nie mieści w schemacie. Ona jest od razu gdzieś przez społeczeństwo traktowana jako niewłaściwa, niegrzeczna, źle zachowująca się dziewczynka. To są oczywiście badania z lat 60., esej pokazał się w latach 70., ale potem właśnie mamy Ripley i mamy całą opowieść o obcym. I myślę, że to jest ciekawa korespondencja, bo Ripley to już jest ciało uwolnione. Ona jest silna, ona jest sprytna, ona jest sprawcza i tylko ona przetrwała tą całą tragiczną w zasadzie historię. Więc tutaj mamy takie wychodzenie niejako poza schematy, w których jeszcze wtedy kobiety tkwiły. I w tym sensie pomiędzy na przykład Ripley jako właśnie tym ciałem uwolnionym, ciałem sprawczym, a kreowanymi słodkimi blondynkami na przykład przez Marilyn Monroe z jednej strony, a z drugiej strony przyszłość, Tomb Raider, prawda? I znowuż mamy taką kobietę, która jest sprawcza, zwinna, gibka, silna. I jej ciało jest jej ciałem i staje się wręcz narzędziem jej działania, to mamy całą opowieść kulturową, w której zaczynamy inaczej spoglądać na to ciało. I pomiędzy znowuż tą słodką Marilyn Monroe, a na przykład Madonną, która jest taką seks maszyną, prawda, która chodzi na siłownię i na każdym koncercie prezentuje niesamowitą sprawność fizyczną, mamy tą rozpiętość, w której krok po kroku jakby uczymy się innego podejścia do cielesności, przy okazji do seksualności, czy do tego, kim jesteśmy. Tu w tym kontekście właśnie lat 70. tych przemian, badań Young, Ripley jest interesującą odpowiedzią.
Podziwiałem Ripley za tą odwagę, za ten brak strachu, czy za gibkość? No pewnie tak, bo jest tam kilka scen interesujących oczywiście. Zapytam o seksualność tego filmu, bowiem pojawiały się takie głosy, że to cały ten film jest oparty o gwałt i jest to opowieść o gwałcie. W związku z zaangażowanym człowiekiem, który odpowiadał i za kostiumy, za całą wizualną historię, czyli malarz, rzeźbiarz Giger, który w swoich obrazach mieszał tam i te takie aluzje seksualne się tam pojawiały i religijne do tego wszystkiego, kiedy to monstrum pełne macek pojawiało się i w jego malarstwie, i w tym filmie również.
To jest
nadinterpretacja. Jest szukanie czegoś, czego w tym filmie nie ma.
Pewne wzorce kulturowe żyją i my możemy mówić, że to jest nadinterpretacja, ale niewątpliwie tu gdzieś ta gra takiej przemocy seksualnej istnieje. Więc fakt, że Ripley jest kobietą, która sobie właśnie z tym radzi, to jest też taki element bardzo, bardzo mocny. Poza tym, jak funkcjonuje obcy, to jest przecież istota, która wnika w ciało tego, kim się potem żywi, więc spełnia tę definicję gwałtu, bo narusza czyjąś integralność, podmiotowość i to jest taka przemoc, która kończy się śmiercią. Gdy przyjrzymy się, jak działa gwałt, to on jest taką strukturą przemocy, która potem ma te skutki długofalowe. Bardzo dużo osób, które doświadczyło gwałtu, tak naprawdę nie potrafi już potem funkcjonować tak, jak przed gwałtem. Śmierć na raty. Też w ten sposób możemy spojrzeć na sprawę. A popkultura w całym tym takim, powiedziałabym, z jednej strony bestiarium, i tutaj Alien jest bardzo dobrym tego przykładem, będzie pokazywać...
Najlepszym przykładem jest najlepszym obcym, jaki został stworzony, pani profesor.
Rozmawiam z fanem, rozumiem te ostrzeżenia.
Nie, nawet nie o mnie chodzi.
Nie. Dobrze, to już będę uważała. Jest ten najlepszy z możliwych obcych. Jest na pewno obciążony taką, powiedziałabym, przemocą, wieloznaczności, przemocą, która niesie w sobie i ten rodzaj przemocy właśnie seksualnej, czy to wnikanie, ten kontakt z ciałem, on właśnie ma charakter bardzo dosadny, bardzo brutalny, gdzieś obnażający tą strukturę. No fakt też, że cała fabuła zaczyna się, kiedy załoga śpi, bo jest zahibernowana, czyli to są ludzie, którzy niczego się nie spodziewają. Element sen, zamknięcie w przestrzeni, gdzie śpimy, czy to jest hotel, motel, czy nasz własny dom, to jednak łóżko staje się taką przestrzenią trochę sakrum, prawda? Teraz wejść w tą przestrzeń, nawet jeżeli to jest tylko ten SOS, znak, który ich budzi, ale potem jednak wciąga w piekło, jest już takim dotknięciem gdzieś intymności, że ci ludzie zostają wyrwani z sytuacji bezpiecznej, w której sobie gdzieś tam przez te oceany kosmiczne dryfowali. To jest mocna gra. I popkultura często właśnie nam serwuje takie dwuznaczności, gdzie można mówić o takim karnawale i przemocy, ale właśnie przemocy, która niesie dwuznaczne aluzje, więc staje się gdzieś do końca niewypowiedzianą. I teraz czym? Wojną z naszymi oczekiwaniami, czy może wręcz wojną z jakąś delikatnością i kulturowym budowaniem szacunku do drugiego ciała, jakie też zaczyna się w kulturze europejskiej rozwijać pod wpływem drugiej czy trzeciej fali feminizmu.
No, ale nie do obcego. Rzec.
O nie, no nie.
Nikt szanować obcego nie chce tutaj. Oni się go po prostu boją.
I mają bać, jak rozumiem, tak.
I on ich przeraża. Do ósmego pasażera Nostromo wracamy w Państwie Filozofów za moment.
Danger. The emergency destruct system is now activated. The ship will detonate in T-minus 10 minutes. The option to override automatic detonation expires in T-minus 5 minutes.
Klimat, doskonała scenografia, niepokojąca muzyka. Jesteśmy w kosmosie, gdzieś zagubieni we wszechświecie i podróżujemy statkiem, właściwie transportowcem Nostromo. Obcy ósmy pasażer Nostromo, film z 1979 roku, reżyseria Ridley Scott. Powtórzę, to wracamy do opowieści o siódemce ludzi, którzy zderzają się z koszmarem, jak ze snów. Co ciekawe, dlatego ten film przełomowy też trochę, bo jesteśmy, mamy taką tendencję i sobie tak wyobrażamy kosmitów jako, no, powiedzmy, ssakopodobne gdzieś. To nasze wyobrażenie o kosmitach jeszcze wtedy takie mniej więcej było, bo to nie jest pierwszy film, który o kosmosie traktuje, o kosmitach. A tutaj mamy do czynienia z prawdziwą bestię, która nie jest, jego ciało nie na węglu zbudowane, a już na czymś zupełnie innym.
To Carl Sagan w takiej książce Rajskie smoki pokazał ten pierwotny strach w człowieka właśnie nie przed ssakiem, no bo sami jesteśmy ssakami, w ogóle ssakami mamy dużo wspólnego, te oczka możemy mieć tą twarzą w pyszczek, oczko w oczko, więc jakoś sobie z ssakami radzimy. Natomiast jak pokazuje Carl Sagan, my się boimy gadów. Węże, jaszczury, to jest coś, co nas przeraża. Być może dlatego, że ewoluowaliśmy jako takie ssaki drobne, wystraszone, delikatne, które podlegały różnego rodzaju zagrożeniom. Stąd wedle Sagana taki nasz gdzieś lęk pierwotny. I rzeczywiście w ósmym pasażerze Nostromo mamy tego obcego, który jest bardziej taki, powiedziałabym, gadzi momentami. On jest raczej, no trudno go opisać, bo tutaj też wyobraźnia artystów została pięknie uwolniona. I rzeczywiście po tym filmie bardzo dużo pojawiło się takich niebezpiecznych alienów, którzy przypominali dziwnie ten stwór. Taki niebiałkowy, ale też nie ssaczy.
No, studium rozwoju tego stwora, czy też ksenomorfa jest też interesujące, bo zaczyna się od tej, no, już historycznej, kultowej łapy, która się przyczepia do twarzy.
Tak, ale są te jaja. To jest ciekawe, bo to jest też takie gadzie. A więc to bym za Saganem znowuż poszła. Natomiast tak, mamy tą łapę, mamy też to wnikanie do ciała, to zrobienie, i chyba to jest najbardziej przerażające w tym filmie, że została odwrócona struktura. To nie człowiek wykorzystuje zwierzę, czy jakąkolwiek inną istotę żyjącą, tylko, prawda, zostaje sam wykorzystany. On zaczyna być tak jak ofiara pająka, takim ciałem żywicielem i potem obcy z niego wychodzi, ale kosztem jego życia, bo najpierw się żywi, a potem mamy to rozerwanie tak naprawdę ciała, żeby mogła pojawić ta inna, nowa istota. Więc zostaje złamane chyba najważniejsze tabu, które w kulturze europejskiej tak długo sobie budowaliśmy, dominacji człowieka nad innymi. Cała przygoda Ripley, cała ta walka, to jest też trochę taka walka o jakby zachowanie tej pozycji, w której my możemy decydować o sobie, czyli zachowanie pewnego mitu, mitologii kulturowej mówiącej o nadrzędności człowieka. Bardzo trudne, niemalże momentami niemożliwe, no w końcu ona sama gdzieś dryfuje. Mamy nadzieję, że w kierunku bezpiecznej ziemi, ale...
I myślę, że przekonana o tym, że jednak ten obcy, którego spotkała, jest zdecydowanie bardziej rozwinięty niż człowiek.
To jest druga rzecz istotna. I myślę, że przez to złamanie człowiek, jego ciało jako żywiciel obcego, mamy też takie rozmycie zagrożenia, bo z jednej strony obcy przychodzi z zewnątrz, ale z drugiej strony działa w środku choćby ciała. Z jednej strony jest tym, który przeniknął do Nostromo, a z drugiej strony będzie też już potem tym ósmym pasażerem i trudno się go pozbyć, nie wiadomo gdzie on w zasadzie jest, prawda? Jaką przestrzeń zasiedlił. Ta gra tej niepewności, z czym mamy do czynienia i jak można zdefiniować teraz choćby tą przestrzeń, która jest skażona, albo okazuje się, że coś, co było intymne moje, właśnie już nie jest intymne moje, zostało skażone, no chyba najbardziej obarcza widzów takim lękiem pierwotnym.
O, ten moment strachu jest tam dość istotny i budowania napięcia, tak jak wspominaliśmy. Chyba najważniejsze i to, że ten potwór nie pojawia się od razu, nie epatuje nas. My go gdzieś w półcieniach widzimy, my go tak naprawdę...
Zresztą strachy i to, że widzimy w półcieniach, ta łapa, cała ta historia...
Albo jako punkcik ona, na monitorze.
Cała ta historia, myślę, uświadamia nam jeszcze jedno. Jak porównamy tą historię do klasycznej tragedii, antycznej choćby, to wszystko, co się wydarza w klasycznej tragedii, ma swoją jasną genezę, po czym dochodzi do obnażenia winy, dochodzi też często do skazania tego, kto zawinił. Oczywiście to nie musi być wyrok ludzki, to może być boski, to może być ten przypadek, ale jest element katarzis, gdzie wracamy do sytuacji jakby wyzerowania. Nie ma już zła, zostało choćby przez czyjąś śmierć, jakieś zabójstwo, jakieś dramatyczne wydarzenie wyzerowane. Tutaj tego nie ma. Tutaj na pierwszym planie jest strach i w zasadzie jak się kończy ta opowieść, również strachem, bo Ripley nie ma pewności, czy ona wróci bezpiecznie na ziemię. W ogóle ona nie ma pewności, czy ona jest sama, uciekając z tego statku, czy ta jej kapsuła jest bezpieczną kapsułą. Więc ten strach jest tutaj istotny i jak się przyjrzymy, to chyba najciekawszą analizą właśnie strachu była analiza Sørena Kierkegaarda, bo on zwrócił uwagę, że mamy jakby dwa różne doświadczenia. Jedno będzie takim lękiem wobec czegoś, co jest zdefiniowane. Czyli ja mogę się lękać o to, że na przykład będę miała grypę, przez to nie będę mogła iść do pracy, przez co załóżmy nie zarobię i będę miała kłopoty finansowe. I to jest bardzo określony lęk, przeciwko któremu ja mogę się zbroić. Jak on się wydarzy, to mogę budować różne strategie, jak sobie poradzić. Na przykład wykupić ubezpieczenie, no cokolwiek, prawda? Tu mamy różnego rodzaju strategie, również takie kulturowe, społeczne, które jakby pozwalają nam uporać się z lękiem. Ale jest jeszcze coś, co jest trwogą. I najgorsze w trwodze jest to, że ja nie wiem dokładnie, o co ja się boję. Ten lęk jest bardzo wtedy nieokreślony. Ta trwoga jest takim skokiem w coś, czego się nie da wytłumaczyć. Tremendum. Wedle Kierkegaarda to, co nas przeraża, to jest Bóg. Dlatego Abraham, schodząc z góry Moira, był już zupełnie innym człowiekiem. Søren Kierkegaard pisze, jego oko pociemniało i on nigdy już nie był taki sam, bo doświadczył czegoś, czego do końca nie rozumiał. To było przerażające w każdym aspekcie i niejako go zmieniło całkowicie. I w ósmym pasażerze mamy...
Wszyscy przeżywają trwogę. Od momentu, kiedy tak. przy śniadaniu z jednego z członków załogi wydobywa się obcy.
I w zasadzie nie wiadomo, co się dzieje, nie wiadomo, kim on jest. I tak jak pan redaktor zauważył, potem bardzo dużo mamy w tym, co niedopowiedziane. Czyli są te punkciki, są jakieś ślady, są jakieś cienie, ale...
Są klaustrofobiczne korytarze.
Tak, i z jednej strony widz, obejrzawszy ten film czy całą serię, doskonale wie, jak wygląda obcy. Mamy tą właśnie piękną wizualizację jakiegoś nadludzkiego zła, ale w tym filmie wygląd wcale nas nie uspokaja, bo ciągle pozostaje... niepewność, z czym mamy do końca do czynienia i o co w tym wszystkim chodzi, prawda? Bo jest to drugie dno, ten spisek ściągnięcia obcego na ziemię, ale po co, dlaczego, kto, w jaki sposób ta siatka pytań, które pojawiają się, otaczają replay i te ostatnie sceny, gdzie ona tak naprawdę nie jest bezpieczna, dalej jest w tej strefie przerażenia, uzmysławiają nam cały tragizm też, traumy, o której pisał Søren Kierkegaard, mówiąc o właśnie trwodze. Trwoga jest traumą. I tu mamy do czynienia właśnie z tym strachem, który jak w trwodze jest traumą.
No tak, Ripley jest już inną osobą po spotkaniu z obcym. Kładąc się do swojego łóżka, a właściwie do swojej zamrażarki. Do Państwa filozofów wracamy za chwilę. The option to override automatic detonation expires in T-minus 3 minutes. To ostatni raz spotkajmy się z Ripley, spotkajmy się z ósmym pasażerem Nostromo. Ciekawy wątek, wydaje mi się, i to jest też moc tego całego filmu, że to jest trochę opowieść też o korporacjach. Potwornych, złych korporacjach, które tak naprawdę rządzą światem.
Ale ta opowieść o korporacjach, wydaje mi się, wpisuje się w tą sytuację trwogi. Bo z jednej strony my możemy powiedzieć, że na jakimś poziomie, na przykład instytucjonalnym, ekonomicznym, my wiemy, czym są korporacje. Ale to, co zostaje tutaj przemycone, czyli ten taki podstęp, ta rozgrywka tak naprawdę ludźmi, będzie miała charakter właśnie takiego przerażającego, obezwładniającego strachu wobec siły, nad którą my nie panujemy. I paradoks, z jednej strony korporacje są przecież tworzone przez ludzi i tutaj tak samo, prawda, mamy dokładną nazwę tej korporacji, wiemy, kto jest jej przedstawicielem, potem wiemy, kto spiskuje, ale cały czas ta gra pomiędzy sprowadzeniem obcego na Nostromo, a potem jakby pchanie tej złowrogiej siły na ziemię, będzie budziło cały szereg teraz pytań, które są nie do rozstrzygnięcia, bo co? Czy to chodzi o pieniądze? Czy rzeczywiście one mają być takie ważne? Czy chodzi o samą władzę? Czy może chodzi o samą możliwość zrobienia czegoś tak strasznego, że się ludziom taką infekcję gdzieś podaruje prosto z kosmosu? I w częstej krytyce, gdy na przykład przyjrzymy się różnym teoriom dotyczącym kapitałocenu, to
bardzo
korporacje...
słowo, cóż, tak. Cóż to jest, pani profesor, kapitałocen?
Tak, to jest takie przekonanie, że choćby właśnie korporacje działają i teraz w zasadzie one działają w imię samych samych siebie, stają się takimi podmiotami niemalże, które będą miały charakter autonomiczny, bo często są ponadpaństwowe, czy nawet jeżeli są zarejestrowane, wiadomo, w jakimś jednym państwie, to i tak mają ponadpaństwową infrastrukturę, bo mogą, prawda, mieć swoje aktywa na różnych giełdach, mogą mieć filie na całym świecie, mogą mieć właśnie dosłownie taki globalny charakter, mogą mieć kontrahentów, czy zrzeszać pracowników z różnych stron świata i one zaczynają być właśnie takimi autonomicznymi tworami, które czemu służą? W zasadzie samym sobie. Wiadomo, że osoby, które tam zarabiają, czy są współwłaścicielami, czy w jakikolwiek sposób są związane z korporacjami, mogą mieć z tego zyski, ale korporacja tutaj będzie miała taki wręcz demoniczny charakter.
Natomiast... I taki ma tak z obcego ósmego pasażera Nostromo.
No właśnie, poza tym to zniszczenie ludzi, czy zniszczenie świata, klimatu, no bo często gdy mówimy o kapitałocenie, właśnie zwraca się uwagę na ten niszczycielski charakter świata, no bo wiele będzie korporacji, choćby tych sprzedających nam paliwa kopalne, które no, są nastawione na zysk, nawet kosztem kryzysu klimatycznego. No i tutaj też mamy ten motyw, prawda, gdzie nie wiem w zasadzie po co ten obcy, ale on jest takim w pewnym momencie trochę koniem trojańskim, a trochę towarem, który zostaje sprowadzony.
Ale zakłada pani, profesor, że android, który jest na tym statku, on wie, co przyniesie Kane w sobie, czy też na sobie z tej wyprawy na ten księżyc, na którym oni lądują, bo stamtąd dochodzi sygnał SOS.
Znaczy android chyba jest taką
Wysłannik korporacji.
Tak, właśnie, taką bierną siłą, takim doskonałym pracownikiem, który zrobi wszystko, nie zastanawiając się po co i dlaczego. No i w tym sensie on jest doskonały, bo nie kwestionuje, nie zadaje pytania, więc czy on wie, czy on nie wie, to jest wtórne. To jest w zasadzie nieistotne, bo czy on wie, czy nie wie, on i tak realizuje polecenia, no i próbuje to zrobić rzeczywiście bardzo skutecznie. Natomiast będzie też doskonale przedstawiał tą figurę pewnej zachłanności i ślepoty korporacyjnej. Ważny jest zysk, ważne jest zrealizowanie pewnego programu, a nie to, co się dzieje z załogą, nie to, co się dzieje, czy może stać się z ludźmi w momencie, kiedy statek by rzeczywiście dotarł na Ziemię z obcym.
Ta podróż w kosmos, ona jest też ciekawa, bo mamy tę złą korporację, co pociąga trochę za sobą, że tak naprawdę spotykamy się ze zwykłymi ludźmi, można by było powiedzieć robotnikami, którzy pracują na transportowcu kosmicznym. Nie ma tutaj mitologicznej podróży ku gwiazdom tak naprawdę. Jest ciężka robota, tylko że w kosmosie.
No i dlatego znowuż ta korporacja będzie wygrywała, czy będzie pokazywała nam to uprzedmiotowienie pracownika. To Zygmunt Bauman bardzo ciekawie pisał, że wiele takich korporacji, zwłaszcza tych globalnych, które działają na różnych rynkach, w różnych sferach kulturowych, wobec różnych tak naprawdę pracowników, wykorzystują na przykład sytuację geopolityczną, czyli tam, gdzie dla ludzi ogromnym problemem jest w ogóle zyskanie pracy, a tym samym przeżycie. Tam ci pracownicy są często właśnie bardzo przedmiotowo traktowani. Oni stają się taką tanią siłą roboczą. Już w tym określeniu tania siła robocza mamy coś bardzo brutalnego, co jakby ujawnia kolejną rzecz, zarządzanie zasobami ludzkimi. I w przypadku i taniej siły roboczej, i zarządzania zasobami ludzkimi, my nie mamy do czynienia tak naprawdę z ludźmi. To jest ta perspektywa, w której człowiek zostaje wrzucony jako taki element całej machiny pozyskiwania finansowych dóbr, tylko po to, żeby właśnie realizował cele założone choćby przez jakiś tam gdzieś zarząd. Kapitałocen w tej strukturze będzie nam przypominał też trochę zamek kafkowski, gdzie gdzieś tam na górze są ci rządzący, ale my nie wiemy, kim oni są, do nich nie można dotrzeć. Natomiast to, co się rozgrywa tutaj, też dla nas jest niejasne, bo to nie my decydujemy i nie my zaplanowaliśmy choćby funkcjonowanie tej całej rzeczywistości. I to jest ta struktura z jednej strony właśnie korporacji, a z drugiej strony tego, co się wydarza w momencie, kiedy obcy ujawnia swoją moc.
Co najbardziej przeraża w ósmym?
Chyba ta niemoc panowania do końca nad sobą, gdzie nawet przy inteligencji i takiej sprawczości, którą Ripley cały czas wykazuje, tej jej nieustępliwości, jaka będzie ją charakteryzowała, no bo jest rzeczywiście niezwykle dzielna, nie poddaje się, nie załamuje się, nawet jak już dochodzi do momentami sytuacji, wydawałoby się no niemożliwej do przeżycia. Ona cały czas walczy, ale mimo to cały czas ten efekt, czy ona wygra, czy jej się uda uciec, czy jej się uda zapobiec choćby nieszczęściu, jakie zmierza w kierunku Ziemi, my tego nie wiemy, ona też tego nie wie. I to jest chyba najbardziej przerażające. Właśnie ta trwoga, ten strach, to niepanowanie, to niebycie w pełni sprawczym, to odbieranie krok po kroku autonomii, gdzie zaczynam się zastanawiać, już kwestionować nas samych. Prawda? To jest ta sytuacja kolejnych załogantów, którzy zaczynają sobie uświadamiać, że teraz to moja kolej. Prawda? I jak oni giną po kolei, to jest przed tą śmiercią to oczywiście tragiczną, tracenie najpierw z siebie. To jest chyba ten lęk pierwotny, który bardzo dobrze w tym filmie jest pokazany.
Rozwiniemy jeszcze lęk pierwotny, te kategorie, jeśli możemy mówić o kategorii.
Właśnie, bo to jest tak, z jednej strony trochę metafora, bo cóż by było tym lękiem pierwotnym, a z drugiej strony ja naprawdę...
No obcy, tak? Rozumiem, że obcy może być jakąś taką figurą tego, czego my się boimy.
Dokładnie. Tak?
A w tym wypadku mamy jeszcze, dowiadujemy się w trakcie spotykania obcego, że ten obcy nie jest przyjaźnie nastawiony.
A poza tym mamy tu ciągle coś, co Carl Sagan właśnie w tych Rajskich Smokach pokazał, bo Sagan przygląda się naszej ewolucji i pokazuje, że człowiek współczesny z jednej strony jest bardzo daleki od swoich przodków, bo ma technologię, ma cały też zasób kulturowy, który pozwala na przykład choćby w języku wyrazić nasze potrzeby, nasze lęki, czy w języku konstruować też nasze relacje. Mamy cały szereg instytucji, ale gdzieś tam na dnie naszego DNA czai się w nas ten właśnie słaby zwierz, który gdy zaczął tą przygodę ewolucyjną i zaczął być hominidem, homo sapiens potem, to żył w strachu ciągłym, bo nam wszystko zagrażało, czy cały czas żył w takiej niepewności jutra, pożywienia, tego, gdzie będziemy, co się będzie z nami działo. W zasadzie każdy silniejszy zwierz mógł zapolować na hominida, potem homo sapiens. I tu jest gdzieś ten lęk pierwotny, tego strachu takiego wbudowanego w nas, związanego z tym, co najbardziej podstawowe, trwaniem, przeżyciem choćby dnia. Carl Sagan to bardzo ładnie ujmuje, właśnie odwołując się do ewolucji, do naszego funkcjonowania takiego biologicznego w świecie, ale mam wrażenie, przyglądając się całej tej historii Ripley, że ona właśnie w pewnym momencie jest w tej sferze takiej pierwotnej.
Wszyscy oni są na tym statku kosmicznym. No tak. Się z tym gdzieś rzeczywiście lękiem pierwotnym zderzają, bo nie znają dnia ani godziny.
Tak, i to jest coś, co ich przerasta. Coś, co oczywiście mogą próbować na różne sposoby i to robią. Eliminować, jakby wypychać, szukać dla siebie bezpiecznej przestrzeni, ale znika w momencie, kiedy się pojawia obcy, znika to, co zawsze dodawało poczucie bezpiecznej przestrzeni, czyli kultura, dom, no bo cały ten statek kosmiczny jest takim swoistym domem dla tych ludzi. Wprawdzie tymczasowym, wprawdzie jest głównie transportem, ale to była ta przestrzeń intymna. Oni tam właśnie hibernowali, czyli spali. Oni tam funkcjonowali właśnie w takich kategoriach codzienności i to zostało im bardzo brutalnie zabrane. I są jeszcze raz wrzuceni do takiego przeżywania tej struktury pierwotnej, gdzie człowiek musi zadbać o, a dokładnie wywalczyć sobie te najbardziej podstawowe bezpieczeństwa czy możliwości. Czyli coś, o czym myśmy już dawno zapomnieli, bo nie pamiętamy już dawno, przynajmniej na tej poziomie świadomej, tego strachu choćby przed głodem czy przed śmiercią. Natomiast nasze ciało, nasza zmysłowość może to pamiętać. Stąd aktywowanie się strachu i stąd to doświadczenie pewnej takiej pierwotności.
Czy pani profesor zostanie fanką serii Obcy?
Ach, no ja kocham każdą silną kobietę, więc jasne. Dołączam do grona.
Ale tylko ze względu na kobietę, nie ze względu na obcego.
Znowu się naraziłam. Nie, no obcy jest cacy, nie kocham obcego.
Nie. Trochę tak po macoszemu tego obcego pani potraktowała. Pani
już
profesor,
zostawiam uwielbienie panu redaktorowi. Podzielmy się.
A czy pamięta pani, jak się ten film kończy? Jakie padają ostatnie słowa?
Rozumiem, że przypomni pan.
Chodźmy, kocie.
O!
Przegapiła pani zapomnieć. Profesor, ten moment. A to można by było powiedzieć, że jedyna nadzieja, jaka w Ripley jeszcze drzemie, to jest ten kot, który jest do uratowania.
Ja, tak.
Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękujemy za spotkanie z obcym ósmym pasażerem Nostromo.
Dziękujemy.
Final report of the commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley, last survivor of the Nostromo. Signing off.